Mówimy o Bożej obecności. To już, jeśli chodzi o ten temat, o ten cykl wykładowy, ostatnie rozważanie. Za tydzień będziemy mówić na inny temat, będziemy dalej zgłębiać Boże Słowo, ale jeszcze dzisiaj, w ten wieczór, temat Boża obecność. Przypomnę tylko tekst, którym rozpoczęliśmy tych sześć cykli wykładowych. Przeczytałem z drugiej księgi Mojżeszowej pewien fragment, który mówił o postawie Bożego sługi Mojżesza, kiedy stanął przed Panem i powiedział: Panie, ja nie pójdę w drogę, jeśli Ty nie pójdziesz ze mną, jeśli nie będziesz obecny w moim życiu. I kiedy rozmawiał z Bogiem, powiedział do Boga takie słowa: Panie, każesz mi prowadzić ten lud, a jeszcze nie pozwoliłeś mi poznać siebie do końca, a ja chcę Cię poznać. I Bóg odpowiedział do niego: znam Cię z imienia i znalazłeś łaskę w oczach moich. I Mojżesz to przyjął jako przesłanie Pana do swojego życia, ale dalej mówił: Panie, ja pragnę Twojej obecności. I wtedy Pan Jahwe powiedział mu: moje oblicze będzie szło z Tobą, dopóki nie zaznasz odpocznienia. I Pan obiecał mu, że będzie szedł z nim, że będzie obecny w jego życiu, że będzie objawiał się w jego życiu, że będzie mu pomagał, będzie manifestował siebie samego pośród całego narodu izraelskiego. I przez całą podróż, mimo że wiele razy zbaczali z drogi, którą Bóg im wytyczył, Bóg był z nimi. Dziś ponownie, jakby jeszcze raz czytałem z księgi Nehemiasza ten wspaniały fragment, który już tutaj cytowaliśmy, 9:17, że mimo że wiele razy błądzili, mimo że wiele razy zawodzili Pana, mimo że wiele razy byli nieposłuszni Bogu, choć dawał im wodę na pustyni, choć dawał im mannę, gdy nie było co jeść, to oni ciągle w swojej upartości postępowali źle i niegodnie, to Pan okazywał im łaskę i okazuje do dzisiaj łaskę, bo Bóg jest pełen miłości i łaski. Dlatego mówimy o Bożej obecności także w naszym życiu. I przez te wszystkie wykłady mówiliśmy o tym, co Boża obecność wnosi do naszego życia. Czym jest Boża obecność? Co Bóg poprzez swoją obecność wnosi w nasze postępowanie, w nasz charakter, kiedy przenika nas Jego obecność? Mówiliśmy o tym, że Bóg jest Bogiem cierpliwym, a więc wnosi w nasze życie cierpliwość. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest Bogiem pokoju, a więc wypełnia nas pokojem. Wczoraj na grupie domowej, którą prowadziłem, mówiłem o tym, że kiedy uczniowie byli pełni niepewności, byli pełni strachu, lęku po zmartwychwstaniu Pana, kiedy rano dotarła do nich wiadomość, że grób jest pusty, oni zaryglowali się w pomieszczeniu, zamknęli się na klucz przed Żydami, którzy mieli swoje zdanie na ich temat, i wtedy Pan stanął pośród nich i mówi: pokój wam. I myślę, że potrzebujemy Bożej obecności, w której odnajdujemy pokój dla naszego życia. Kiedy szargani jesteśmy wiele razy niepokojem, kiedy mamy różne obawy, kiedy przychodzą doświadczenia na nasze życie, kiedy nie czujemy się pewnie, i dalej czytamy, że kiedy Pan stanął pośród nich i powiedział: pokój wam, i dał im ten pokój, Biblia mówi, że bardzo się rozradowali, bo rezultatem Bożego pokoju jest radość. Gdy mamy Boży pokój, nawet w trudnych sytuacjach, nagle potrafimy się rozradować, potrafimy się ucieszyć, potrafimy mieć taką duchową radość z Bożego Ducha, która sprawia, że czujemy się zwycięsko w danym momencie, kiedy Boży pokój dotyka naszego życia. Mówiliśmy o tym, że także Boża obecność wnosi w nasze życie uświęcenie. Że to nie poprzez przestrzeganie zakonu i prawa doznajemy uświęcenia, ale poprzez Bożą obecność w naszym życiu, kiedy pragniemy Pana, pragniemy Jego obecności, chcemy Go więcej, więcej, więcej w naszym życiu, w naszych myślach, w naszym postępowaniu. On samym sobą wnosi świętość w nasze życie, bo Bóg jest święty. I bez Boga nie jesteśmy w stanie być świętymi. Nie jesteśmy w stanie postępować sprawiedliwie, być uświęconymi. To Bóg nas uświęca swoją obecnością. To Pan Jezus, dlatego że zamieszkał w sercach naszych, sprawił, że możemy być uświęceni. Mówiliśmy o wstrzemięźliwości. że Bóg daje nam opanowanie, że mamy umiejętność powstrzymywania się. Kiedy Bóg wypełnia nasze życie, umiemy się opanować, potrafimy wyhamować, nie musimy wybuchać, nie musimy być pełni emocji. Bóg daje nam wstrzemięźliwość, możemy być ludźmi opanowanymi. I to jest dzięki Bogu. Także mówiliśmy o tym, że Bóg jest naszą siłą, że On wnosi swoją moc do naszego życia, że kiedy mamy Bożą obecność, także wypełnieni jesteśmy Jego siłą, siłą Bożą w naszym życiu do zwycięstwa, do postępowania, do różnego rodzaju zmagań, które przechodzimy. A dziś chciałbym mówić o wierności, bo Bóg jest wierny. Boże Słowo mówi, że Bóg jest wierny swojemu Słowu. Bóg jest wierny temu, co obiecał. Że jest Bogiem wiernym nam, którzy otrzymaliśmy Jego Słowo. I Bóg swoją wiernością, także poprzez swą obecność, tą postawę kształtuje w nas. Że my możemy także być wiernymi Jemu. Bóg jest wierny nam i my możemy być wiernymi Jemu. Będę czytał z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, pierwszy fragment. To jest ta jeszcze jedna część naszego rozważania. Boża obecność to wierność Boga nam, którzy otrzymaliśmy Jego Słowo. Bóg jest nam wierny, Bóg pragnie spełnić to, co obiecał, ale także poprzez swoją obecność kształtuje w nas postawę wierności, a więc Jego obecność czyni nas wiernymi Jemu, wiernymi powołaniu, które Bóg nam dał. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19 wiersza, będę czytał do wiersza 25. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. I teraz jest to zdanie, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. A więc, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Bóg jest wiernym Bogiem. To, co obiecał, to i spełnia. Kiedy daje nam słowo, to słowo ma moc i jest prawdą. Kiedy daje nam obietnice osobiste dla nas, które gdzieś tam w naszym czasie modlitwy, rozważań, rozmyślań nad Bożymi drogami od Pana otrzymujemy, to On jest wierny i tą obietnicę dotrzyma. Jeśli Bóg dał tobie obietnicę, że zbawiony będzie twój dom, to Bóg jest wierny i tą obietnicę dotrzyma. Jeśli Bóg obiecał, że uzdrowi nasze choroby i zabierze nasze niemoce, to Bóg jest wierny i On tej obietnicy dotrzymuje. Jeśli Bóg mówi o zwycięstwie i pokoju i że ma dobre myśli o nas, to Bóg jest wierny, bo On dał nam obietnicę. I On oczekuje, że my także przyjmiemy taką postawę wobec Niego, że będziemy Jemu wierni, że będziemy wierni Mu do końca. To tak jak w małżeńskiej przysiędze, to, czego wymaga małżeńska przysięga, między innymi oprócz opieki, oprócz miłości, oprócz troszczenia się o siebie nawzajem, małżeńska przysięga wymaga wierności. Dzisiaj bardzo trudno ludziom dotrzymać wierności. Wiemy, co dzieje się na płaszczyźnie relacji małżeńskich, jak małżeństwo staje się instytucją, która nie jest na topie. Jest czymś, co dziś jest, jutro może nie istnieć. Jest czymś nie bardzo wartościowym. A więc szczerzy małżonkowie ślubują sobie wierność. A więc ja jestem wierny Tobie i Ty jesteś wierna mi. I oto chcemy żyć w tej wierności, w tym zaufaniu, w poszanowaniu, w miłości do końca, bo taką instytucję małżeńską ustanowił Bóg. To jest Jego plan i taka jest Jego wola. I w tych relacjach między nami a Bogiem także jest miłość, zaufanie, ale także i wierność. A więc nie mamy problemu z przyznaniem tego tytułu Panu Bogu, bo Bóg jest wierny. On nigdy nie zawiedzie. On jest ciągle ten sam. Tutaj musi być głębsze przesłanie dla nas, dla mnie, dla naszego życia, abym ja był Jemu wierny. I Pan wymaga wierności. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz 9, a później pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, wiersz 1 i 2. Przeczytam 2 wersety. Pan wymaga wierności. Wierny jest Bóg, który powołał was do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. A więc jesteśmy powołani do wspólnoty, do więzi, do relacji. Jesteśmy związani, jesteśmy złączeni z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. I teraz 4 rozdział, 1 list do Koryntian, wiersz 1 i 2. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Aby każdy z nich był wierny. A więc weszliśmy w relację, wspólnotę z Synem Jezusem Chrystusem i teraz uznawani, uważani jesteśmy za sługi Chrystusowe, jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. Czyż to nie jest piękne, że Bóg objawił nam swoje tajemnice, że Boże Słowo nie jest dla nas czymś zamkniętym, czymś trudnym do zrozumienia, czymś dalekim. To Pan otworzył te tajemnice przed nami. To Bóg dał nam zrozumienie Bożego Słowa. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy rozważamy to, co Bóg przekazuje nam, rozumiemy, znamy tajemnice Bożego Królestwa. I od nas, od szafarzy tego, co zostało nam dane, Bóg wymaga, aby każdy z nich był wierny. A więc od czego muszę zacząć? Muszę zacząć od tego, że jestem sługą Pana, że służę Bogu, że Bóg powołał mnie, abym Mu służył. On usługuje mi, a ja służę Jemu. Wykonuję Jego zadania, wykonuję Jego polecenia. I w liście do Hebrajczyków 3 rozdział, 1 i 2 werset oraz werset 5. Ja czytam z różnych tłumaczeń Bożego Słowa, dlatego że poszczególne tłumaczenia oddają jaśniej, głębiej treść, którą chcę przekazać. A więc korzystam z Biblii Warszawskiej, Warszawsko-Praskiej, Biblii Gdańskiej, a więc niektóre fragmenty mogą nie być dosłownie tak samo literalnie pokryte z waszym Pismem Świętym, które macie otwarte. Czytamy list do Hebrajczyków 3 rozdział, 1 i 2 werset. A później werset jeszcze 5. Właściwie tu mam wydrukowane wszystkie do 5, może pozwolę sobie ten cały fragment przeczytać. Od 1 do 5. Dlatego bracia, uświęceni przez chrzest i powołani przez Boga, przypatrujcie się Jezusowi, wysłannikowi Boga, arcykapłanowi wiary, którą wyznajemy. Jezus jest dla nas wzorem. Przypatrujcie się Jezusowi, wysłannikowi Pana, naszemu arcykapłanowi wiary, którego wyznajemy. Pozostał on bowiem wierny Bogu. A więc Pan Jezus jest dla nas przykładem wierności. Jest dla nas wzorem wierności Ojcu, który go powołał na ten urząd. Podobnie jak wiernym był kiedyś Mojżesz, a więc mamy już człowieka. Tego, którego Bóg powołał. Powołał Mojżesza. O nim mówiliśmy na początku. I Biblia mówi, że on także w całym swoim posługiwaniu dla jego domu okazał się wiernym. Był jemu posłusznym. Nadto godzien jest Jezus czci, tym większej niż Mojżesz, im większą część niż sam dom powinien odbierać budowniczy. A więc Pan Jezus jest dla nas największym wzorem, najwspanialszym przykładem. Każdy dom jest bowiem przez kogoś zbudowany. Otóż Bóg jest tym, który zbudował wszystko. Mojżesz też okazał się wiernym w całym domu jego. Był sługą powołanym do świadczenia o tym wszystkim, co miał powiedzieć Bóg. A więc mamy tutaj przykład wierności Mojżesza. Ale jeśli mamy być dobrymi szafarzami Królestwa Bożego, to i na nas spoczywa odpowiedzialność wierności. A więc i my mamy być wiernymi w całym domu, w którym Bóg nas postawił, a więc w naszej służbie, w służeniu Panu, w świadczeniu o tym, co Bóg mówi, w tym był Mojżesz wierny. On odważnie deklarował to, co było wolą Bożą i to, co Bóg powiedział. Dlatego nie miejmy obaw, nie bójmy się. Oczywiście możemy spotkać opór. Mojżesz opór spotykał. Pan Jezus spotykał opór. Pan Jezus w swojej wierności doświadczał różnego rodzaju przeciwności. Mojżesz doświadczał przeciwności nawet od Bożego ludu, który Bóg wybrał i prowadził do ziemi obiecanej. A więc czasami będziemy doświadczać oporu. Ludzie nie będą chcieli słuchać tego, co mówi Bóg, ale mamy być wierni w tym, do czego nas Pan powołał. Druga dziedzina wierności dotyczy takiego naszego przyziemnego życia i dotykamy tutaj sfery, myślę, bardzo ciekawej i myślałem, że dobrze będzie ją poruszyć, dlatego że Biblia na ten temat coś mówi, a utarło się wśród ludzi wierzących pewnego rodzaju sformułowanie, które ten werset, który za moment przeczytamy, koryguje, Boże Słowo koryguje. Otóż na czym to sformułowanie polega? Dzisiaj dość często zdarza się, że ludzie wierzący są szefami, są przełożonymi w pracy. I z nimi pracują także ludzie wierzący. I oto nagle coś zaczyna klikać i przeskakuje w umysłach tych ludzi wierzących, że teraz, dlatego że szef jest moim bratem, to mnie powinien traktować lepiej, inaczej, po bratersku, jak w kościele. Tymczasem Boże Słowo mówi zupełnie coś innego. Popatrzcie, pierwszy list Tymoteusza, 6:2. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6:2, czytamy takie słowa. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi. Ciekawe. Ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Tutaj jest na płaszczyźnie panów. Dzisiaj nie mamy panów, mamy przełożonych. No, tak funkcjonuje nasze życie. Mamy przełożonych. A więc mamy przełożonych w pracy, mamy przełożonych w szkole, mamy przełożonych w służbach, w kościele. A więc nie są po to, by w jakiś sposób manipulować naszym życiem, ale są naszymi przełożonymi. W innych fragmentach czytamy, że przełożonym należy się szacunek. Należy się pewnego rodzaju poszanowanie. Jeśli chodzi o płaszczyznę relacji, apostoł Paweł uczy Tymoteusza i też go zachęca, aby tego nauczał, by w tym życiu, w tych relacjach także operować wiernością, oddaniem. Ci, którzy mają przełożonych wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi. A więc stajemy się świadectwem przed ludźmi. Musimy wyrażać szacunek, poszanowanie. Dzisiaj żyjemy w świecie, kiedy autorytety nie mają żadnego znaczenia. Autorytety są w poniżeniu, kiedy nie szanuje się nauczycieli, nie szanuje się szefów, nie szanuje się kierowników, nie szanuje się dyrektorów, przyjmuje się nieodpowiednią postawę wobec nich. I my jako ludzie wierzący musimy dać przykład, że my jesteśmy tymi, którzy szanują przełożonych. Tu nie chodzi tylko o przełożonych wierzących. Chodzi w ogóle o przełożonych, chodzi w ogóle o tych, którym dany jest przywilej władania, przywództwa, rządzenia. Nawet jeśli robią to źle, nawet jeśli nie postępują prawidłowo, to Biblia mówi, że mamy modlić się o naszych królów, przełożonych, możemy naszym językiem powiedzieć premierów, prezydentów, dyrektorów, burmistrzów, mamy się o nich modlić, bo taka jest wola Boża. A w naszych relacjach nie możemy lekceważyć, musimy szanować, ale niech im tym wierniej służą, niech dla nich tym wierniej pracują, niech pracują wiernie, a więc niech nie wykorzystują relacji duchowej. Ta duchowa relacja jest bardzo ważna, możemy o siebie się modlić, ale przełożony jest przełożonym, wierzący przełożony jest przełożonym, jest ciągle przełożonym i moim zadaniem jest mu wiernie, dla niego wiernie pracować, aby ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, korzystają z ich wiernej służby, zobaczyli, że są wierzącymi, umiłowanymi, tego nauczaj i do tego zachęcaj. A więc postawa relacji. Jest to bardzo ważne. Żyjemy w takich czasach, kiedy jako Kościół chyba pozostaliśmy jako ostatni, aby kreować pewne postawy, aby pewne zachowania powoływać do istnienia, które zanikają, których nie ma. To jedynie Kościół chyba już pozostał, który Kościół Jezusa Chrystusa, który nawołuje do moralności, do czystości. To Kościół także powinien kreować te prawidłowe postawy, te poszanowania wobec tych, którzy są przełożonymi na naszymi. Starajmy się o to, bo i w tym Bóg chce, abyśmy wiernie postępowali. Wierni są zawsze godni zaufania. Tak mówi Boże Słowo. Wierność, postawa wierności powoduje, że stajemy się godnymi zaufania. Pan Jezus o tym mówił w dwóch miejscach w Ewangelii Łukasza, w 16 i 19 rozdziale Ewangelii Łukasza. W pierwszym fragmencie, w 10 wersecie, Pan Jezus powiedział tak: kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A więc postawa wierności w najmniejszych sprawach, które kreują ten styl wierności, to tacy ludzie, którzy są wierni w małych sprawach, będą także wierni w wielkich sprawach. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, nieuczciwy lub niewierny, tutaj uzupełniam, i w wielkiej jest niesprawiedliwy. A więc Bóg chce, abyśmy od tych podstaw, od tych najmniejszych rzeczy, spraw byli wierni. W najmniejszej służbie, którą wykonuję dla Pana, chcę być Jemu wierny. Chcę Mu wiernie służyć. Bo 19 rozdział, wiersz 17 mówi tak. I rzekł Pan do niego: to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Myślę, że to była już wielka służba i wielkie zadanie być odpowiedzialny za jedną małą miejscowość. Obrazowo mówimy. I Bóg nagradza wiernego sługę. Obejmi władzę nad 10 miastami, a więc dołożył mu służby. To jest to, co często podkreślamy, że tą nagrodą za służbę jest więcej służby. Nagrodą za wierność jest obdarzenie większą odpowiedzialnością. Tak działa Boże Królestwo. Pan Jezus o tym mówił. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielkiej będzie wierny. Dobrze, sługo dobry, przeto iż małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Co jeszcze moglibyśmy dopowiedzieć? Wierni dziedziczą wieczność. A więc wierność, ta cecha wierności odbija się echem aż w naszą przyszłość, w naszą wieczność. W objawieniu Jana w 2 rozdziale, w wierszu 10 czytamy: nie poddawaj się przerażeniu, gdy pomyślisz o tym, co będziesz musiał wycierpieć. Bądź gotowy na to, że diabeł wtrąci niektórych spośród was do więzienia, by poddać was szczególnej próbie. Ucisk będzie trwał 10 dni. Jeśli wytrwasz w wierności aż do śmierci, dam ci w nagrodę wieniec życia. A więc podsumowując nasze życie, Bóg pragnie, abyśmy byli wierni do końca, abyśmy wytrwali w naszej wierności aż do końca, abyśmy byli wierni Panu wtedy, kiedy przychodzą trudne chwile, trudne doświadczenia. I kiedy mówimy o tym, to musimy sobie uświadomić, że nie zawsze będzie nam łatwo szło. Wczoraj jedna z sióstr opowiadała sen na grupie, który myślę bardzo utkwił nam w pamięci i będziemy do niego wracać. Opowiadała o podróży pociągiem. Taki miała sen. I nagle ktoś ogłosił, że jest wielki problem, że ten pociąg nie pojedzie dalej, że po prostu są przeszkody, że są trudności na torach, są trudności z maszyną, nie pojedzie. A więc ta siostra sama mówi, wyszła i wzięła grupę ludzi ze sobą i szli na nogach, w trudzie, w znoju, daleką trasę, aby dojść do docelu. A kiedy doszli do celu, okazało się, że ci, którzy pozostali w pociągu, już tam byli. I mówi, machali im i witali ich. I mówi, doszliście, oni tacy umęczeni dochodzą i pytają się, jak to? Jak to? A oni wołają, to ty nie wiedziałaś, że te linie po prostu tak mają? One zawsze dojeżdżają. Piękny sen. Tak mi się to spodobało. Te linie to po prostu mają. One zawsze dojeżdżają. Bo to jest Boży pociąg. To jest Boży pociąg. Bóg zabiera nas w tą drogę i On chce, abyśmy byli Jemu wierni. I wiele razy o tym właśnie rozmawialiśmy, że my podejmujemy nasze decyzje, a później jest trud, mozuł, ciężko się nam idzie. Tacy umęczeni, idziemy do tej wieczności i tak dochodzimy i okazuje się, że inni tam dojechali zupełnie inaczej, bo zaufali Bogu, zaufali, że te linie po prostu dojeżdżają, że one to po prostu mają w sobie. Wystarczy być wiernym. Wystarczy być wiernym Panu. Bóg powiedział, ja jestem wierny. Ja dałem obietnicę, jestem wiernym obietnicą, które wam dałem i wy bądźcie mi wierni. Nie wysiadajcie zbyt wcześnie. Zaufajcie mi. Polegajcie na mnie. Bądźcie wierni do końca. Nawet kiedy diabeł postanowi rozpętać burzę wokół nas. Nawet jeśli czytaliśmy to w tym 10 wersecie. Nie poddawaj się przerażeniu. Bo nagle, no ni stąd, ni zowąd, sztorm i burza i wszystko szaleje wokół. I co tu teraz robić? No trzeba coś z tym zrobić. Trzeba może to obejść, trzeba to minąć. Trzeba może zmienić kierunek. Mamy przejść przez to. Bóg obiecał nam, że On wyrwie nas z wszelkiego utrapienia, że On przeprowadzi nas przez wszelką burzę. W objawieniu Jana, ja mówiłem w niedzielę o 3 dniach, a w objawieniu Jana czytamy, ucisk będzie trwać 10 dni. A więc chciałbym, abyśmy te okresy przyjmowali jako symbolikę. 1 dzień, 10 dni, może 5 dni, może 3 dni. Nieważne, 3 dni niepewności, 10 dni niepewności. Może doświadczenie chorobą, może trudności finansowe, może jakieś zmagania w rodzinie, może problem, który zaistniał. Panie, ja wiem, że Ty w tej próbie dasz wyjście i chcę wytrwać przy Tobie aż do śmierci. Chcę wytrwać aż do końca. A Pan mówi, dam Ci nagrodę, wieniec życia, kiedy wytrwasz do końca. I myślę, że to jest właśnie to piękno cechy wierności. I chcielibyśmy od Pana uczyć się tego, że On jest wierny. Że Pan Jezus był wiernym Ojcu, był posłuszny Ojcu aż do końca. Biblia mówi, że był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Był posłuszny i wykonał wszystko, cokolwiek Ojciec mu zlecił. On jest tym naszym wzorem, o którym czytaliśmy. On jest tym, który zostawił nam przykład. Jest naszym arcykapłanem wiary, którą wyznajemy. On jest naszym przykładem. Chcielibyśmy także być wierni Jemu. Chcielibyśmy żyć wiarą. Chcielibyśmy wiernie Mu służyć. Chcielibyśmy poprzez naszą wierność być godnymi zaufania dla Pana. Chcielibyśmy wytrwać wierności aż do końca. Sięgnąć aż do wieczności. A Bóg nas nie zawiedzie. On się o nas troszczy. Boża obecność. Dlatego potrzebujemy więcej Pana. Więcej obecności Bożej. Potrzebujemy Boga, który jest wierny, aby objawiał się nam, abyśmy Go mogli przeżywać, abyśmy Go mogli doświadczać i abyśmy także mogli nabywać tej cechy, cechy wierności. Chcielibyśmy się o to dziś modlić, tak jak modlimy się po każdym rozważaniu, po każdym wykładzie. Chcielibyśmy się modlić, abyśmy byli wierni, abyśmy wytrwali wierności do końca, abyśmy nie zawiedli Pana Boga, abyśmy nie zawiedli siebie samych, abyśmy nie zawiedli innych naszym świadectwem. Bądźmy wierni do końca. Powstańmy, aby się modlić. Pan pragnie tej postawy wierności od nas. Chcemy być Mu wiernymi. Może czasami przychodzi zwątpienie. Może czasami wydaje się nam, czy to ma sens tak do końca walczyć, tak do końca się zmagać, tak do końca toczyć ten bój wiary. Ma sens. Bóg chce, abyśmy do końca toczyli ten bój wiary, bo te linie dojeżdżają. dojeżdżają, one już po prostu tak mają. I myśmy wsiedli w ten Boży pociąg. Kiedyś Janusz Bigda śpiewał taką piosenkę o pociągu. W którym pociągu jedziesz, którym pociągiem zmierzasz, który pociąg dowozi do wieczności. Ten właśnie Pana, te linie Boże, które nie zawiodą. Panie, chylimy nasze głowy przed Tobą, wiernym Bogiem. I dziś, Panie, dziękujemy Ci za Twoją wierność. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nie zawodzisz, że Ty się troszczysz, że Ty, Panie, jesteś z nami każdego dnia. I dziękujemy Ci, Panie, że możemy tej cechy wierności od Ciebie nabywać, że dzięki Twojej obecności stajemy się podobni Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoja obecność wypełnia nasze myśli, nasze serca, nasze życie. Panie, pomóż mi także uczyć się od Ciebie. Panie, tak chcemy odrzucić uczynki ciała, które zawodzą, nasze słabości, nasze ograniczenia, nasze różnego rodzaju ułomności, które mamy. Nasze ciało i uczynki cielesne są słabe, są złe. Ale Panie, wszystko to, co z ducha, ma moc i siłę. Dziękujemy Ci, że motorem naszej wiary jest właśnie duchowe życie, nasze zbawienie, nasza społeczność z Tobą, więź z Jezusem, który jest autorem wiary, który wnosi ten ogień wiary w nasze serca, który jest naszym arcykapłanem wiary. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Ty tak wiele powtarzałeś, gdy usługiwałeś ludziom, którzy mieli problemy, którzy byli chorzy, którzy się zmagali. Ty im tak bardzo dziękowałeś za ich postawę, wierności, wiary, przyjmowania tego, co obiecałeś. Panie, dziękujemy Ci, że i my możemy dzisiaj takie postawy przyjmować. Że i dla nas jesteś taki sam. Taki sam, jak byłeś dla kobiety cierpiącej na krwotok. Taki sam, jaki byłeś dla Bartymeusza, który był niewidomym. Taki sam, jak byłeś dla trędowatych, którzy przyszli do Ciebie. Do tych 10 trędowatych ludzi. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś taki sam dla nas. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie. Pomóż nam być wiernymi. Pomóż nam uchwycić się obietnicą, które nam dałeś. Panie, ja Ci dziękuję, że jesteśmy Twoim Kościołem i Ty nas cały czas uczysz. Uczysz mnie, Panie, trzymać się tych obietnic. Uczysz mnie, Panie, nie wątpić. Uczysz mnie, Panie, abym nabywał Twoich cech, Twojego charakteru, Twoich postaw, Panie, cierpliwości, opanowania, Panie, świętości, a także wierności, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś wspaniałym Bogiem, że Twoja obecność wypełnia nasze życie. Dziękuję Ci za moich braci, za moje siostry, za Kościół, który tworzymy. Panie, że się wszyscy możemy uczyć u Twoich stóp. Panie, nie jesteśmy doskonali, jesteśmy tego świadomi. Panie, mamy wiele jeszcze do zmian w swoim życiu. Mamy wiele jeszcze do wymodlenia, do przemienienia. Panie, ale chcemy tego, chcemy się tego uczyć. Chcemy osiągać cele, które nam wyznaczasz. Chcemy, Panie, być podobnymi do Ciebie. Dziękujemy Ci za uczniostwo, które kształtujesz w nas. Chcemy być dobrymi uczniami Twoimi. Chcemy się uczyć od Ciebie, u Twoich stóp. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za nasz zbór. Dziękuję Ci za Kościół, który mamy. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich ludzi, którzy tutaj się zgromadzają i przychodzą i utożsamiają się z tym Kościołem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci za tą lekcję. Dziękujemy Ci, Panie, i za to słowo. Dziękuję Ci, że do mojego serca i to słowo posyłasz. I to słowo, Panie, dajesz. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Może ktoś chciałby się pomodlić, może ktoś chciałby powiedzieć, Panie, wzmocnij mnie dzisiaj. Ja chcę także przyjmować te postawy, które wyłaniają się z Twojej obecności. Ja potrzebuję więcej Ciebie w moim życiu. Może nie zwracając się do jakiejkolwiek z tych postaw, o których mówiliśmy, ale ogólnie. Może ktoś chciałby dziś powiedzieć, Panie, chcę więcej Twojej obecności w moim życiu. Pragnę więcej Jezusa, pragnę więcej Ciebie poznawać, pragnę więcej Ciebie przeżywać. Mamy tyle różnych obowiązków, pracy, rzeczy, które robimy. Czasami dnie tak szybko nam umykają. Tak często się zastanawiam, szczerze mówię z Wami, że jestem przerażony, jak szybko mija dzień po dniu. Jak szybko przychodzi poranek, nastaje wieczór, jest noc i następny dzień, i następny tydzień, i następny miesiąc. Niedawno był 1 kwiecień, już jutro jest 8. Zastanawiam się, dlaczego tak szybko to wszystko biegnie. Panie, czasami jesteśmy tak zapędzeni. Daj nam więcej Ciebie poznać. Daj nam więcej objawienia Twego w naszym życiu. Jeśli ktoś chciałby się o to pomodlić, tam gdzie stoisz teraz, możesz o to się modlić, siostro, bracie, bez podnoszenia ręki, rozmawiaj z Bogiem, powiedz o tym Panu, powiedz: Panie, więcej Ciebie chcę, więcej Ciebie pragnę, chcę więcej Twojej obecności w moim życiu, pomóż mi, Duchu Święty, się zatrzymać u Twoich stóp, Panie, jak Maria, która siedziała u stóp Jezusa. Tak ten obraz nam pokazuje, jak możemy być tymi, którzy się zatrzymali u stóp Jezusa, lub możemy być zatroskani, zakłopotani jak Marta, wszelkiego rodzaju sprawami. Pan mówi: ona dobrą cząstkę wybrała. Maria dobrą postawę przyjęła. Chcemy mieć taką modlitwę przez moment jeszcze na koniec. Panie, tak bardzo Ciebie prosimy, ja proszę o swoje życie, Panie, abyśmy znajdywali taki czas, by być u Twoich stóp, by tak pragnąć i szukać Twojej obecności, aby jej było więcej w naszym życiu, abyśmy mogli Ciebie więcej odczuwać, mogli więcej do naszego życia odbierać. Panie, tak wierzymy, że jesteś najcenniejszy dla nas. Panie, tak to wyznajemy, tak to czasami wyśpiewujemy w naszych pieśniach, że Ty jesteś cenniejszy niż sprawy doczesne, niż praca, niż komputer, niż książki, niż telewizja. Panie, tak śpiewamy: Ty jesteś cenniejszy od srebra, złota. Panie, niech tak będzie w naszym życiu. Niech tak będzie, Panie, że Ty jesteś cenniejszy od tego wszystkiego. Panie, pomóż nam odnajdywać taki czas, aby więcej Twojej obecności było w naszym życiu, więcej tych pozytywnych cech Twojego charakteru odbijało się w naszym charakterze, Panie. Tak bardzo tego potrzebujemy. Tak bardzo o to prosimy, Panie. Modlę się o moich braci, o moje siostry. Modlę się o nasz zbór, abyśmy byli Kościołem, który przebywa w obecności Pana, który pragnie Bożej obecności ponad wszystko w swoim życiu. Pomóż nam w tym, Panie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty to czynisz. Ty też nam wybaczasz, Panie, nasze zaniedbania. Ty, Panie, nas oczyszczasz. Ty, Panie, na nowo rozpalasz. Ty naszego, może nadłamanego życia nie dołamiesz. Panie, dziękujemy Ci za to, że zawsze mamy nadzieję, że zawsze jest zwycięstwo, że zawsze jest Twoje miłosierdzie, że jest Twoje przebaczenie. Dziękujemy Ci, Panie, i Tobie oddaję za to chwałę, że jesteś dobrym, kochanym tatusiem w niebie, który troszczy się o swoje dzieci. Amen.